rozpoczynamy czas audycji porady ekologa. Witamy niezmiernie serdecznie. Wraz z nami na antenie Radia Maryja jest pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Panie doktorze, serdecznie witamy. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, jak człowiek zmienia biologię i behawior dzikich zwierząt. Pan doktor jest naukowcem, jest osobą, która związana jest z tą dziedziną, o której dzisiaj mówimy. Jest bardzo doświadczonym człowiekiem w tej materii. Panie doktorze, poprosimy o słowo wprowadzenia w nasz program. Pierwsza część naszego spotkania będzie poświęcona zarysowaniu tej tematyki. Następnie chcemy zaprosić także słuchaczy do współtworzenia, do zadania pytań, do tego, aby właśnie taką też stworzyć przestrzeń i edukacyjną i tego, aby dowiedzieć się jak najwięcej na temat, który chcemy podjąć. Panie doktorze, serdecznie prosimy.
No tak, jak człowiek zmienia biologię, a tak naprawdę zmienia zwyczaje dzikich zwierząt w różnych obszarach, gdyż tak naprawdę ostatnie półwiecze można powiedzieć, że ogromnego, dynamicznego rozwoju cywilizacji no jest przyczyną rzeczywiście ingerencji człowieka w świat przyrody. Tak naprawdę przyrody, która przez wieki można powiedzieć, że żyła swoim życiem, aż tu nagle człowiek zechciał ją bardzo szybko zmieniać. I rzeczywiście zmienia ją w sposób niekiedy nieprzewidywalny. I myślę, że warto, żebyśmy o wielu kwestiach, a przynajmniej o niektórych, zdawali sobie sprawę.
Panie doktorze, i podczas naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ pragnęlibyśmy, aby to był taki cykl naszych spotkań wraz z panem, chcemy podjąć temat dzika. Czy dzik występuje tylko w Europie?
Powiem tak, dzik jest chyba takim gatunkiem rzeczywiście Europejczykiem, którego możemy spotkać niemalże na wszystkich kontynentach. Zasiedla spośród wszystkich gatunków już konkretnie świniowatych, oczywiście zajmuje największy obszar, ale pierwotnie występował w Europie, jak również w północnej Afryce i w południowej części Azji. Tak naprawdę potem mamy kolejny, jak gdy mówimy o tych warunkach naturalnych, czyli jako zwierzę dzikie, potem człowiek przed 5000 lat przed naszą erą oswoił, można powiedzieć, stworzył z dzika świnię domową i tak naprawdę od tego datuje się, no można powiedzieć, że pochód dzika na wszystkie kontynenty. Też tak naprawdę człowiek jak gdyby przewoził tam, gdzie zajmował, kolonizował kolejne obszary ziemi, brał z sobą również oczywiście świnkę domową, czyli naszego dzika. Dziś mówimy o tym, że to udomowienie wystąpiło 5000 lat temu. Niektórzy mawiają na terenie Chin, niektórzy mówią, że to nawet było przed 10000 lat na terytorium obecnej Tajlandii. Kiedy byśmy tego nie datowali, na jaki okres, to bez wątpienia było to dawno, dawno, dawno temu. Dzisiaj można też ewentualnie podjąć ten temat w takim obszarze również liczebności populacji tego gatunku, który występuje na terenach chociażby Polski, w wielu terenach jeszcze tak naprawdę i jeszcze w okresie międzywojennym dziki spotykane były sporadycznie, można powiedzieć, w wielu rejonach obecnego terytorium Polski. To się zmieniało, zmieniało się w głównej mierze z powodu w drugiej połowie XX wieku. Wzrost powierzchni lasów to taki jedna z przyczyn wzrostu liczebności dzików. Zmiany w rolnictwie to szczególnie tak naprawdę to główny wpływ na wzrost liczebności uprawy, które stawały się źródłem z jednej strony żeru, z drugiej strony również i schronienia. Ocieplenie klimatu, szczególnie w tym ostatnim okresie, dokarmianie również, bo przecież w ramach gospodarki łowieckiej również w pewnym sensie w pewnych okresach dokarmialiśmy, ułatwialiśmy tej zwierzynie bytowanie w trudnych warunkach, chociażby zimowych. Również niektórzy zmiany w wykorzystaniu przestrzeni tak naprawdę bytowania dzików. Kiedyś tak naprawdę dzik utożsamiany był zawsze tylko i wyłącznie z lasem. Dzisiaj wiemy, że możemy go również spotkać w mieście, ale również nie tylko w lesie, ale również i przez dużą część czasu przebywa w uprawach rolnych. To wszystko jak gdyby jest przyczyną, że dzisiaj tego dzika mamy coraz więcej, no i pojawiają się również różnego typu problemy z tym związane, o czym myślę, że w późniejszej jak gdyby części o tym ten temat jeszcze rozwiniemy. Może kilka słów tak naprawdę o samej takiej no, podstawowej biologii, bo myślę, że niby wszyscy znają dzika, ale często mamy wątpliwości, myślę chociażby co do nazewnictwa poszczególnych grup płciowo-wiekowych, jeżeli to tak możemy określić, bo zasadniczo moglibyśmy powiedzieć, że dorosłego dzika samca nazywamy odyńcem, a samicę lochą i o tym większość z nas wie. Przy czym warto również wiedzieć, że dziki młode w pierwszym roku życia to tak zwane warchlaki. W drugim roku życia również bez podziału na płeć, bo to są jeszcze osobniki w normalnych warunkach rozwoju biologicznego, to dalej są osobniki jeszcze niedojrzałe, to tak zwane przelatki. A dopiero w trzecim roku można powiedzieć, że wyróżniamy wśród dzików, w populacji dzików wyróżniamy samca, nazywamy tak zwanym wycinkiem, a samicę nazywamy lochą. Dlaczego samca nazywamy wycinkiem, a jeszcze nie odyńcem? Bo jak wiemy bardzo często w różnego rodzaju przysłowiach, przypowieściach często mówimy o tym, że dzik jest zły i ma bardzo ostre kły. I rzeczywiście te ostre kły mają samce. I w trzecim, w czwartym roku życia tym samcom, tak zwanym wycinkom, wycina się oręż, czyli kły, szczęki, żuchwy, które nazywamy orężem dzika, które służą między innymi do walki w okresie godowym. I w tym okresie takim przejściowym, kiedy kły wyrzynają się powyżej linii wargi, widzimy już je na zewnątrz dzika, jak patrzymy na ryj, klarnet, innymi słowy, dzika i widzimy w nim bielejące, ostre zęby. To też jest rzecz jak gdyby charakterystyczna. Te zęby są rzeczywiście, potrafią być bardzo długie i na zewnątrz możemy widzieć nawet kilkanaście centymetrów, bardzo ostre. I to nie jest przesada, są one rzeczywiście trójgraniaste i jedna z krawędzi jest zawsze bardzo, bardzo, bardzo ostra. Tak naprawdę w normalnych warunkach dziki, można powiedzieć, w rozrodzie w pewnym sensie wchodzą dopiero samice od trzeciego roku życia, a samce praktycznie jako dojrzałe odyńce, czyli od piątego roku życia praktycznie moglibyśmy powiedzieć, że mamy dojrzałego dzika. Dzisiaj tak naprawdę pozmieniało się w ostatniej co najmniej dekadzie, a można powiedzieć, że najdalej w ostatnich dwóch dekadach, no zmieniliśmy tą biologię dzika w sposób zupełnie tak naprawdę nie odzwierciedlający tej naturalnej biologii tego gatunku. Dzisiaj bardzo często już nie dziki w trzecim roku życia, czyli samice w trzecim roku życia wchodzą w rozród, uczestniczą w rozrodzie, a ja bardzo często studentom na zajęciach mówię, że dzisiaj weszliśmy w taki obszar jak gdyby biologii dzika, gdzie warchlaki mają już często warchlaki, a przynajmniej wchodzą w rozród. To też jest jak gdyby rzecz charakterystyczna. Co jest przyczyną tego, że tak się dzieje? Bez wątpienia główną przyczyną taką są zmiany, można powiedzieć, w środowisku naturalnym. Ogromne przeobrażenia rolnictwo intensywne z dużą ilością upraw dużych, wielkołanowych, z dużą ilością również różnego typu upraw wysokoenergetycznych, takich chociażby jak kukurydza, które z jednej strony, o czym wcześniej już wspominałem, z jednej strony dostarczają żeru, tego znakomitego, wysokoenergetycznego, nie tego naturalnego, na który dzik był przez, można powiedzieć, że wieki przyzwyczajony, czyli tego, który znajdował w lesie. Tutaj w zasadzie ma go pod dostatkiem, a na dodatek w tych wielkich łanach zbóż chociażby i kukurydzę chociażby ma również schronienie. Dzisiaj tak naprawdę dzik w lesie bardzo często ma spokój w okresie zimowym. Rzeczywiście wtedy w wielu obszarach można powiedzieć, że niewiele się dzieje w tym lesie. A poza tym okresem tak naprawdę od wiosny intensywna gospodarka leśna to rzecz naturalna. Nikogo to oczywiście nie dziwi. Do tego rok komunikacyjny, my bardzo często, powiedzmy sobie, jesteśmy obecni w lesie. No, po tygodniu, powiedzmy sobie, kiedy jesteśmy zmęczeni pracą, no chcemy troszkę odpocząć, idziemy na grzyby, jedziemy na jagody, jedziemy po prostu pospacerować. No i trudno się dziwić, że chcemy korzystać z tego środowiska naturalnego, z lasu, ze spokoju. O, człowiek zresztą musi też te akumulatory w pewnym sensie swoje naładować. No ale niestety to nie sprzyja tak naprawdę bytowaniu w spokoju tym wielu gatunkom dzikich zwierząt. I tak przykładowo jak dzik, on wynosi się na cały okres lata tak naprawdę, od późnej wiosny do lata, gdzieś tam powiedzmy sobie od połowy czerwca dzika w lesie trudno nam spotkać. Zdecydowanie łatwiej możemy go spotkać właśnie w wielkich uprawach, łanach, chociażby kukurydzy, wcześniej rzepaku, bo najpierw rzepaku, potem kukurydzy, bobikach, różnych innych typach upraw, gdyż tam tak naprawdę to zwierzę ma, przepraszam, że tak powiem, ale święty spokój. Tam go nikt nie niepokoi, tam to zwierzę rzeczywiście może odpoczywać. Jeżeli na dodatek w takich wielkich, bo tak przecież przeważnie się dzieje w wielkich uprawach rolnych, bardzo często gdzieś tam znajdują się jeszcze w środku jakieś zakrzaczenia z sadzawką, powiedzmy sobie, gdzie jest woda, gdzie dzik może się ochłodzić, wykąpać w babrzysku, bo tak mówimy, tak nazywamy kąpielisko dzików, to w zasadzie on z tej uprawy nie wychodzi do późnej, bardzo często jesieni, bardzo często do chwili sprzętu z pól danej uprawy. Jednocześnie no niestety jest przyczyną również poważnych, bardzo często szkód w polach rolników. No i to jest kolejny jak gdyby taki element konfliktogenny, który pojawia się na styku tak naprawdę z jednej strony środowisko naturalne, dzikie zwierzęta, a działalność gospodarcza człowieka. A więc zawsze na tą przyrodę musimy patrzeć wielostronnie, musimy na nią, na nasze działania tak naprawdę również powinniśmy starać się bardziej, bardzo obiektywnie do nich podchodzić, bo niestety te nasze działania nie zawsze są w zgodzie z naturą. My bardzo często przedkładamy, powiedzmy sobie, wyniki finansowe, co jest rzeczą naturalną w tym obecnym, no ja powiem tak, szalonym świecie, w ciągłej gonitwie, powiedzmy sobie, nie potrafimy niekiedy zatrzymać się i spojrzeć na nasze działania troszkę z perspektywy, może lekko z boku. Może gdybyśmy rzeczywiście się w wielu, wielu przypadkach zastanowili, to wielu takich sytuacji konfliktogennych moglibyśmy w odpowiednim momencie jak gdyby uniknąć. A więc to jest jak gdyby ten powód takich dość dużych przemieszczeń populacji dzika. Może warto również powiedzieć, że stado dzików to watacha i dzik jest bardzo towarzyskim gatunkiem, przez co oczywiście również jeżeli już gdzieś tam zagnieździ się w jakiejś uprawie rolniczej, to musimy się z tym liczyć, że te szkody niekiedy są zdecydowanie większe niż byłyby one w przypadku innych gatunków, gdyż prowadzi on stadny tryb życia. Tak jak powiedziałem, jest towarzyskim gatunkiem. Watachy potrafią liczyć od kilku do kilkudziesięciu, nawet 40-50 sztuk, a szczególnie w okresie godów, które przypadają zasadniczo na okres późnej jesieni, listopad, grudzień, styczeń do lutego. Choć dzisiaj tak nie jest niestety. Te zmiany w biologii rozrodu dzików są właśnie szczególnie widoczne, szczególnie zauważalne i one jak gdyby mają swoje pokłosie w tych kolejnych implikacji, jak gdyby kolejnych zdarzeń, o których już wspomniałem, chociażby o licznej populacji, o szkodach, które pojawiają się, które są przyczyną dzików. Zasadniczo niegdyś mówiono o tym, że dzik jest sprzymierzeńcem leśnika, a szkodnikiem w polach rolników. I to bez wątpienia jest nadal aktualne. Dzik, przebywając w lesie, rzeczywiście spełnia bardzo ważną funkcję. Z jednej strony zjada w poszukiwaniu, buchtuje w poszukiwaniu szkodników, larw, szkodników lasu, potrafi buchtować ogromne przestrzenie, tym samym spulchnia glebę lasu, ale jednak wychodząc na pola uprawy rolnicze, tam robi poważne szkody.
Panie profesorze, dziękujemy za zarysowanie tego tematu, za wprowadzenie nas w temat dzisiejszego naszego spotkania. Jak człowiek zmienia biologię i behawior dzikich zwierząt, dzisiaj część pierwsza poświęcona dzikom. Pragniemy także zaprosić radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Numery kontaktowe przypomnijmy do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Naszym gościem w poradach ekologach jest pan profesor Dariusz Zalewski, Katedra Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jak człowiek zmienia biologię i behawiora dzikich zwierząt. Dzisiaj część pierwsza poświęcona dzikom. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu porad ekologa. Na zegarach 10:52. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu porad ekologa. Odbieramy telefony. Bardzo proszę.
Halo? Tu mówi Krzysztof z powiatu Patrzew, gmina Jabłoń, województwo lubelskie. Witam wszystkich w studiu. Między innymi pana tam tego, który przed chwilą wypowiedział się na temat dzików. Chciałbym, by pan... Pan tu naświetliłeś nam sprawę, a to jest dla nas temat bardzo drażniący, ponieważ my tutaj, na naszym powiecie, mamy teraz tragedię w wypadku niszczenia rodzimych gospodarstw. To powiem konkretnie, niszczenia, nie tam żadnego zapobiegania afrykańskiemu pomorowi, którego nosicielem jest dzik. Więc ja mam zapytanie, może mi ktoś z was tam w redakcji odpowie, kto stoi za tym, żeby likwidować rodzime gospodarstwa, a nie likwidować dzika? Bo tak jak tutaj przedmówca powiedział, dzik robi wielkie szkody, straty w rolnictwie, a obecnie przez ten pomór niszczy się zdrową polską hodowlę zwierząt, konkretnie trzody. I teraz my tu próbujemy robić wszystko, nas nikt nie chce słuchać, nikt na to nie reaguje. Chwała Panu, że zwierzęta futerkowe zostały obronione, ale moim zdaniem zwierzęta futerkowe z całym szacunkiem dla hodowców, to jest ich też, jak to się mówi, warsztat pracy i dorobek nieraz kilku pokoleń, ale w naszym wypadku, jeżeli się niszczy dorobek, nawet w wypadku naszej gminy Jabłoń, jeżeli nad genetyką pracowali profesorowie przez jakiś okres czasu na dużym gospodarstwie i teraz myśmy to zablokowali, na ile czasu nie wiemy. Siłą, po prostu z widłami stanąłem ja z chłopami i nie bałem się, powiedziałem krótko, niech mnie zabiją, ale nie pozwolę zniszczyć dorobku kilku pokoleń danego gospodarstwa. I teraz mam zapytanie do was. Co my możemy jako rolnicy zrobić i kto za tym stoi, żeby to dalej tak trwało? Przecież wiadomo, że dzik jest nosicielem zarazka. Dzik jest państwowy, dzik robi straty, a nam się każe likwidować rodzimą produkcję, jak również naraża się na straty nie tylko nas, ale w ogóle wszystkich, jak to się mówi, Polaków, bo sprowadza się z zachodu świniaki nieznajomego pochodzenia, żywione genetycznie modyfikowanym pokarmem, a u nas zdrowe świniaki wybija się i się nie daje, które są zbadane, że są zdrowe. Zamiast ich puścić na rynek, żeby one były skonsumowane jako zdrowa żywność przez Polaka, to ich firma utylizacyjna, która jest prawdopodobnie, bo tego nikt nie udowodnił, w większości w rękach zachodnich, gdzie mówili właśnie przedstawiciele zwierząt, hodowcy zwierząt futerkowych, oni dzisiaj nas tutaj niszczą. My robimy wszystko, co możemy, żadnego odzewu nie ma. Jeździmy do Warszawy, byli wczoraj koledzy w Warszawie. Oczywiście teraz mamy zaproszenie do telewizji Trwam i tam pojedziemy, ale to jest tak jak głaz, którego nie można ukruszyć. To jest moim zdaniem afera o wiele większa niż Amber Gold. Za tym stoją potężne pieniądze jakieś, gdzie my jako rolnicy, zwykli Polacy, które my od dziada pradziada hodujemy i produkujemy zdrową żywność, to jest wszystko niszczone i dlaczego na to nie reaguje ani żadne Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, CBA, CME inne, ani nikt, tylko my zostawieni sami sobie i na nasze wszystkie te, bo jest jakiś przepis, bo jest to, no jeżeli nawet przyjeżdża lekarz weterynarii wojewódzki, zastępca jego był u nas i on przyjeżdża do nas i mówi na zapytanie mojej kolegów, czy ten środek, który się nam każe kupować za grube pieniądze i tematy, jak on działa? Mm-hmm.
Panie Krzysztofie, ponieważ czas naszej audycji zmierza do końca, też pozwólmy ustosunkować się panu profesorowi. Dziękujemy panie Krzysztofie za podjęcie tego tematu, za pana głos w naszej dzisiejszej audycji. Panie profesorze, prosimy.
Ja powiem tak, ja nie dziwię się rolnikowi, bo tak należy sądzić z wypowiedzi, że jego podejście do tego zagadnienia jest takie, choć to daleko wykracza. poza nasz temat, czyli temat ekologii gatunku i mowa o tym gatunku, chociaż ja nie bez przyczyny podjąłem też ten temat, bo rzeczywiście ingerencja człowieka w jakim, czyli oddziaływanie człowieka na tę populację, no stało się, można powiedzieć, że zgubne i tak naprawdę dzisiaj na pewno wszyscy poszukują gdzieś tam winnych, a myślę, że trudno byłoby nam tak od razu znaleźć. Ja myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o ASF, to jest tak zwany czas zaniechania jeszcze 2014 roku, kiedy w ogóle pojawił się ASF na ścianie wschodniej. Dzisiaj ja ze swojej strony mogę powiedzieć jedno. Wszystko musimy zrobić, czy powinniśmy zrobić, aby maksymalnie ograniczyć populację dzika. Były pomysły różne na temat depopulacji, która no fizycznie, praktycznie, bo oczywiście teoretyzować możemy, a jeszcze jest realne możliwości są rzeczą szalenie ważną, ale nie podlega żadnej wątpliwości, że ograniczenie populacji dzika powinno nastąpić w sposób zdecydowany i wyraźny, choć on nastąpił, to dalej niestety mamy ogniska nowe, czyli u świń i nowe przypadki w odniesieniu do zachorowań, do zachorowań dzików, gdyż no, ten wirus stale, można powiedzieć, że funkcjonuje w przyrodzie. Na dzień dzisiejszy myśleliśmy, że afrykański pomór świń będzie bardziej jak gdyby zjadliwy, jak gdyby oddziaływać będzie na populację dzika, niż nawet pomór klasyczny, którego mieliśmy na przykład w latach 90., początkach lat 90., który znacząco zredukował populację dzika. Dzisiaj tak naprawdę widzimy, że afrykański pomór świń, no niekoniecznie, nie zawsze jak gdyby powoduje śmierć dzików. Pojawiają się przypadki zbadane, które mówią o tym, że mamy dzisiaj osobniki, które przetrwały, można powiedzieć, że chorobę i są nosicielami. I powiem szczerze, w takiej sytuacji w ogóle jest to sytuacja szalenie niebezpieczna. Ja myślę, że tutaj na pewno działania muszą być skonsolidowane ze strony państwa, ze strony rolników, ze strony myśliwych, ze strony całego społeczeństwa, bo tak naprawdę to nasza wspólna sprawa i rzeczywiście rolnicy poświęcają często cały dorobek swojego życia, co jest rzeczą szalenie ważną. Jedyną metodą jest maksymalne ograniczenie populacji dzika.
Panie profesorze, telefony rozbrzmiewają, zainteresowanie.
Nie, ja myślę, że to jest temat, ja wiem, ale to nie jest temat jak gdyby w tym obszarze naszym przyrodniczym, ale to rzeczywiście jest temat, zresztą tak jak słyszę, już są organizowane różnego rodzaju audycje, programy, które podejmować będą ten temat, bo on rzeczywiście dzisiaj jest szalenie ważny również gospodarczo, ekonomicznie i społecznie.
Za to dzisiejsze spotkanie niezmiernie serdecznie dziękujemy. Jak człowiek zmienia biologię i behawior dzikich zwierząt? Dziś rozmawialiśmy na temat dzików, a naszym gościem był pan profesor dr Zalewski, Katedra Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Za to spotkanie z serca dziękujemy i nie możemy doczekać się już kolejnych spotkań w tym temacie. Bóg zapłać.